z wami słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy ją za rękę podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich: pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo na to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, po zeszłotygodniowej mszy świętej, po tej homilii, dostałem drogą internetową list od jakiejś pani, że ciągle o tych facetach ciągle ksiądz mówi. No to trochę niesprawiedliwe, ale zakończyła. No jeśli tak trzeba, to niech będzie. Drogie Panie, w waszym interesie to mówię, ale dziś już spotykamy kobietę w Ewangelii. O, rybacy już też są, ale trochę odchodzą w cień. No niestety pierwszą kobietą, którą spotykamy na drodze naszych odwołań ewangelicznych, jest teściowa. I to jeszcze chora teściowa. To już zupełnie tragiczna sytuacja. Ale pamiętajcie o tym, żadne słowo w Ewangelii nie jest przypadkowo. Żadne słowo. Pamiętajcie, pisaliśmy wypracowania, to się w ten tekst stukało, jeszcze cztery strony muszę nastukać. Tu nie, tu każdy przecinek ma sens. Więc przyjrzyjmy się tej teściowej Piotra. Jest napisane, że ona leżała w gorączce. Zwróćcie uwagę, że my raczej jak informujemy o czyjejś chorobie, to mówimy: ma grypę, anginę, strusie. Gorączka jest tylko objawem choroby. Natomiast gorączka nie jest chorobą. Nie mówimy, ktoś zachorował na gorączkę. A tutaj ta gorączka się dwa razy pojawia. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce, a kiedy on ją dotknął i podniósł, gorączka ją opuściła. Coś to ewangelista za dużo o tej gorączce mówi. Bo proszę Państwa, gorączka może być chorobą. W przypadku, jeśli chodzi o białą gorączkę. Czyli o szał. O nerwy doprowadzone do takiego stanu, że człowiek leży. Po prostu jest tak wściekły. Jest tak wściekły, że nie może się ruszyć. Mi kiedyś opowiadał pewien młody człowiek, student, który mieszkał tylko z matką. Ojciec odszedł, czy umarł, już nawet nie pamiętam. I tak mieszkanie było umeblowane, że mama zajmowała duży pokój, a ten chłopak miał swój mały pokój. Tylko że mama zostawiła w swoim pokoju taki przyczółek. Maszynę do szycia, taką meblową z szufladkami. On mówił: mamo, przenieśmy tą maszynę do szycia do twojego pokoju. A nie, synusiu, bo ja tutaj jak szyję, to mam lepsze światło, to coś. A na czym polegał cały układ z maszyną? Że jak on siedział z dziewczyną, właśnie mówił, że ma najpiękniejsze oczy, to mama wchodziła po kordonek. Jak brał dziewczynę za rękę, to mama wchodziła po tasiemkę i mówiła: już wam nie przeszkadza. I tam, mówi, ta maszyna, no mnie do szału doprowadzała. Mama specjalnie ją zostawiła. I kiedyś przyszedł do niego kumpel. Ja mówię: ty, Krzychu, pomóż mi. Wzięli tą maszynę i we dwóch, mamy nie było w domu, przenieśli do dużego pokoju. Kiedy mama wróciła, on mówi: została białej gorączki. Po prostu wiedziała, że nie ma racji, była bezradna. Sama tej maszyny przez mieszkanie nie przeciągnie z powrotem. Siedziała i mówiła: czegoś to zrobił, ale w zasadzie to nic nie mówiła. Po prostu była rozdygotana, zacisnęła zęby, zacisnęła pięści i gorączka. Kochani, pamiętacie, dzieci też dostają nieraz takie gorączki. Z takiej bezsilności, z takiego szału, że gdyby tylko mogli, to... I tu chyba było coś, o to chodziło. Skąd się taka gorączka, posunujmy hipotezy, u teściowej Piotra mogła wziąć? To nie przypadek, że nie jest napisane, że Piotr poszedł do domu swojej żony, do domu teścia, do domu swoich rodziców, tylko do domu teściowej. Tu chodzi o ewangeliście, o tą kobietę, o tą teściową, która leży, czyli jest unieruchomiona z powodu gorączki. Otóż skąd się to bierze? Bóg jest Bogiem żywym, Bóg jest Bogiem gwałtownym, Bóg jest Bogiem porywającym. To jest jedno z największych nieporozumień w Kościele katolickim, że dla wielu ludzi Bóg jest nudny, statyczny, jak flaki z olejem. Natomiast Bóg to jest wodospad, to jest burza z piorunami, to jest urok całego świata. Jeszcze raz Państwu powiem, dlaczego my tego nie widzimy? Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, gdyby nam Bóg pokazał piękno, rozsadziłby nas wrażeniem od środka. Komórki by nam eksplodowały, wyobraźnia by nam eksplodowała. On musi się nam dawać pomału. On musi się nam dawać pomału. A po drugie, my ciągle pozostajemy na poziomie, ja to mówię, muzycznym hip-hopu, a Pan Bóg to jest Beethoven, no. Jeśli byśmy jakiegoś hip-hopowca wzięli na koncert muzyki poważnej, on by cały czas pytał, kiedy zaczną grać. Nawet tak, żeby się koncert skończył. On pytał, kiedy zaczną. I my mówimy, gdzie jest to piękno Pana Boga? My jesteśmy jak dzieci, które przychodzą nieraz do muzeum, tu wisi Dama z łasiczką, tu wisi Bitwa pod Grunwaldem, a dzieci się ślizgają na suknach w muzeum. Mówią, jakie fajne sukna. My się chcemy w kościele często poślizgać. Jakiś cud, jakiś zespół wystąpi. Proszę Państwa, to jest Prokofiew do kwadratu. Bóg jest niesamowicie piękny, tylko my do tego nie dorastamy. I on się nie zniży. Pan Bóg nie stanie się dla nas cyrkowcem, choćbyśmy często mieli na to ochotę. Ale Bóg jest fantastyczny. Jest dynamiczny, chce z nami romansować. Ja wiem, że to słowo w polskim języku ma wyjątkowo pejoratywne znaczenie. Romans to jest grzech, ale Bóg chce z nami mieć dynamiczny związek oparty też na pożądaniu. Oczywiście nie na seksualnym, Pana Boga się seksualnie nie pożąda, ale wiecie, proszę Państwa, są pożądania nieseksualne, jak się pożąda komputera, spotkania z człowiekiem, matka pożąda spotkania z synem, który jest gdzieś za granicą. To nie jest takie, że Pan Bóg mówi, no to co, podpiszemy umowę o spotkanie, o pracę? No to jak, przejrzyj te punkty, no, siódmy Ci pasuje. Pan Bóg mówi, już, teraz, dziecko, chodź tu do mnie, żyj mną, żyj wiarą. Być może Kościół rzeczywiście, mając do, przepraszam za słowo, obsłużenia masy, pozamieniał to wszystko w takie kartkówki na lekcjach religii, że my mamy takie skojarzenia, że trzeba się na pamięć nauczyć. Ale zwróćcie uwagę, kiedy my mówimy, ktoś jest dobrym katolikiem i chcemy opisać jego dobry katolicyzm, to mówimy, on jest, o, to jest dobry katolik, słuchaj, on co niedziela chodzi do kościoła, wiesz, on i w pierwsze piątki chodzi, on chodzi na pielgrzymkę, on nie wypije, nie zapali. Proszę zwrócić uwagę, jakie mamy kryteria dobrego katolika. On chodzi, on nie zapali, on się nawet modli, on książki czyta, na litość boską. Dobry katolik ma romans z Panem Bogiem. Chodzi się uśmiecha, do czego się śmieje? Do Boga się śmieje. Fruwam z Panem Bogiem po prostu. Śmigam z Nim po morzu. Pan Bóg lubi chłopów na schwał śmigających po morzu, a nie tych, którzy czytają, chodzą w pierwsze piątki, zaliczają pielgrzymki. I proszę Państwa, dla mnie dowodem na istnienie szatana jest to, że my od dzieciństwa słuchamy. Bóg kocha, miłuje, mamy 30 lat i mówimy, pójdę do piekła. Kto nam to wmówił? A ktoś powie, proszę księdza, ale w Biblii jest o piekle. Pan Bóg mówi o piekle. No jasne, że mówi. Pamiętasz, jak pierwszy raz zrobiłeś prawo jazdy, wsiadłeś w samochód, a ojciec siedział obok? To co ci mówił? Uważaj, bo wpadniemy na ten samochód. Nie jedź za szybko, bo zaraz barierkę skosisz. Uważaj, bo będziemy w rowie. I jeśli ktoś by wyszedł i powiedział, mój ojciec to chce, żebym miał wypadek. Dlaczego tak mówisz? Bo ciągle mówił o wypadku. On mówił, żebyś nie miał wypadku. Pan Bóg mówi, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Bo musi nam to powiedzieć. Bo jeśli się nie nawrócimy, to wszyscy zginiemy. Pan Bóg mówi, uważajcie na demona. On wraca z pięcioma innymi i rozrabia w duszy. Uważajcie. Ale to nie jest wniosek, a Pan Bóg to mnie na pewno potępi. Ależ ten Pan Jezus rzeczywiście o zatwardziałości serc ludzkich mówił z wielkim bólem. Zawsze, kiedy mamy wątpliwości, kim jest dla nas Pan Bóg, spójrzmy na krzyż. Dlatego my, chrześcijanie, chcemy mieć krzyżyk na piersi, chcemy mieć krzyżyk w domu, w szpitalu, w więzieniu, wszędzie, żeby nam Bóg przypominał to, co szatan chce zakłamać, że on jest nam wrogim, że on jest źle do nas nastawiony, że on chce naszego potępienia. On chce nam dać wszystko, tylko powtarzam, musi nam to stopniować i nie narzuca się zawsze pytając, co chcesz. Ja pamiętam, kiedy czytałem jakieś dzieła mistyków, ostatnio czytałem książkę o Teresie z Dijon, miała 26 lat, umierała na jakiegoś raka układu trawiennego, wtedy jeszcze nie potrafili tego dobrze zdiagnozować i ona mówiła ciągle, Panie, dość, Panie, już nie dawaj mi tego szczęścia, ja już nie wytrzymuję ze szczęścia, Panie Boże. I my jesteśmy do tego powołani. Dla niektórych cały katolicyzm to jak się wyzwolić z onanizmu. Cały katolicyzm to jak poradzić sobie ze swoim niedowartościowaniem. Na litość boską, o czym ty mówisz, człowieku? Oczywiście, z tym grzechem sobie trzeba poradzić. Ale katolicyzm, punkt dojścia to jest taki, że się mówisz, Panie Boże, przestań już mi dawać to szczęście, nie wytrzymuję. Ktoś powie, ksiądz bajki opowiada. Nie bajki opowiadam, poczytajcie o świętych. Tylko my sobie właśnie, do czego ty chcesz dojść? Bo Bóg jest taki. I proszę zwrócić uwagę, jak ten dynamizm relacji między Bogiem a człowiekiem jest stopniowany w Piśmie Świętym. Na początku w Piśmie Świętym znajdujemy relację Bóg-człowiek opisaną w terminach glina i garncarz. No tak, powiemy, no ja jestem taką gliną, Pan Bóg jest garcarzem i mnie lepi. No tak, bardzo trafne porównanie. Ale czytamy Biblię dalej i zaraz paręście kartek dalej mówimy, my jesteśmy owcami, Pan Bóg jest pasterzem. O, to już trochę lepiej niż glina i garcarz. To już Pan Bóg mnie tak na ramionach nosi. Ja beczę w krzakach, a Pan Bóg mnie szuka. Dzwonię. Państwo wiecie, jak się zagubimy duchowo, to zostaje nam beczeć i dzwonić. Beczeć i dzwonić nam zostaje. Ale czytamy dalej w Biblii i mówimy sługa Pan. A, to już taka relacja osobowa. To już nie glina, to już nie rzeczy, to już nie owieczki, tylko sługa i Pan. Czytamy Biblię dalej i nagle Pan Bóg mówi, że On jest dla nas Ojcem, a my jesteśmy dziećmi. Otóż się ciepło coraz bardziej robi. Proszę zwrócić uwagę, jak Pan Bóg na dziejach objawienia wciągał ludzi w coraz bliższą relację. Ale dziecko i ojciec to nie koniec. Bo w końcu mówi Pan Bóg, ja jestem narzeczonym, a ty jesteś narzeczoną. No proszę Państwa, wszyscy ci, którzy jesteście w stanie narzeczeństwa, to już się Wam boli gorąco robi, nie? Proszę zwrócić uwagę, jak Pan Bóg mówi do nas. Nie, że będziesz zachowywał przepisy i wtedy ci podpiszę lojalkę jakąś, czy coś takiego. Poślubię cię na wieki. Ozeasz 1,18. Wiecie, dlaczego nam się w życiu nie układa? Dlaczego nie wychodzi z pieniędzmi, z komputerem, z pracą? Zazdrosny Bóg nam plącze. Proszę zwrócić uwagę, co jest napisane w księdze Ozajasza. Dlatego zamknę jej drogę cierniami i murem otoczę, także nie znajdzie swoich ścieżek. Za kochankami swoimi pobiegnie, ale ich nie dogoni. Pocznie ich szukać, ale ich nie znajdzie. Pamiętacie Państwo z filmów takich miłosnych taka scena, że tam facet miał jakąś swoją kobietę, w końcu z nią zerwał, zaczął chodzić z drugą i z tą drugą jedzie do teatru, wychodzi, a tu w samochodzie wszystkie opony poprzebijane. Mówi, no moja stara działa, no. Wiecie, Pan Bóg nam opony przewija w samochodzie, a chcemy z kochanką gdzieś pojechać. Z kochanką komputerem, z kochanką pieniędzmi, z kochanką perfekcjonizmem. Dlatego ją plączę. Pan Bóg mówi, nie zostawisz mnie. Ja cię kocham. Ja cię kocham. Ja cię chcę mieć w niebie. Rozumiesz? Depresją cię będę szukał. Niepowodzeniem cię będę szukał. Grzechem cię będę szukał. Pogłaszczę cię. Schowam ci się. Zaciekawię cię. Zainteresuję cię. Zaintryguję ci. Sen ci dam. Film ci dam. Spotkanie z człowiekiem ci dam, stłuczkę samochodową ci dam, no zwróć na mnie uwagę, błagam cię, pokochaj mnie, on żebrze do nas, pokochaj mnie. A my mówimy, ile razy mam odmówić? Ile proszę księdza? Ile się można spóźnić nam przy świętą ludziom? A jak się można pocałować, żeby nie zgrzeszyć? My z Pana Boga zrobiliśmy arytmetyka. Proszę zwrócić, jak On mówi. Pan Bóg odwołuje się, chcąc opisać nam wymarzoną relację z nami, musi sięgnąć do rzeczywistości ziemskiej i do jakiej sięga rzeczywistości? Jak oblubieniec poślubia dziewicę, tak twój budowniczy ciebie poślubi. Jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, tak twój Bóg się tobą rozraduje. Jak oblubieniec weseli się z oblubienicy, że ośmielę się powiedzieć, proszę Państwa, wszyscy, którzy jesteście w małżeństwie, przypomnijcie sobie noc poślubną. Pan Bóg chce coś takiego z nami przeżywać. Już za bardzo wyobraźni nie puszczajmy teraz wodzy, bo będziemy do spowiedzi jeszcze chodzić przed Komunią Świętą. Ale Pan Bóg, co On mówi? Jezu, Pan Bóg mówi o łóżkowych scenach, jak oblubieniec weseli się z oblubienicy. Oni nie grają w szachy w noc poślubną, nie rozwiązują krzyżówek, ani nie toczą dyskusji na temat impresjonizmu. I Pan Bóg mówi, ja chcę z Tobą właśnie tak ściskać się, całować, kochać, śmiać, płakać, ja chcę tak z Tobą. Na litość boską, proszę zwrócić uwagę, to jest oszałamiające. I teraz właśnie to podobieństwo, ta cała rzeczywistość, którą nam Pan Bóg w tym objawia, Pan Bóg wlał w kobietę, że wy kobiety właśnie dokładnie tego pragniecie, żeby mnie pokochał, żeby mnie na rękach nosił, żeby mnie całował, żeby się skaleczył dla mnie. Jedna pani mówiła, przedsięwzięta najszczęśliwszy moment, kiedy mąż wlewał płyn do spryskiwania szyb w samochodzie i się skaleczył. Polonez zalany krwią. Ludzie się patrzą na stacji benzynowej. Ja go chusteczką obwijam. Ta krew. Ja myślę, że bym jeszcze tak pokrwawił trochę, to te kobiety się tu zazdrość. Wy chcecie tego, a nie, że przyjdzie i powie, może coś zjadł, włączmy telewizor. Pan Bóg to wlał w wasze serca. I to was ma połączyć z mężczyzną. Ja cały czas ten wątek wtrąciłem, ale jestem przy temacie teściowej. Gwałtowność pożądania miłości. Przecież nie jedna kobieta by jednemu panu na tabliczce mosiężnej wyryła w dniu ślubu: będziesz mnie miłował z wszystkich sił, z całej duszy. Pierwsze przykazanie. To jest wasze marzenie o miłości mężczyzny. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Co was łączy z mężczyzną? Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Pan Bóg mówił w raju o podbijaniu ziemi, to znaczy o panowaniu nad ziemią, mówił w liczbie mnogiej: bądźcie płodni, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Pan Bóg nie powiedział: Ewa, do kuchni, a ja gadam z Adamem, będziesz podbijał ziemię. Tylko oni stali we dwoje i Pan Bóg mówi: będziecie panowali nad ziemią. Ty, Ewo, też. Będziecie panowali nad rybami, nad ptactwem powietrznym, nad zwierzętami. Ty, Ewo, też. Jako pomoc. Tylko, proszę Państwa, bibliści mają ciągle kłopot, jak to przetłumaczyć. Jak przetłumaczyć rolę kobiety w życiu mężczyzny? Biblia Tysiąclecia tłumaczy jako pomoc. Ale wiecie, jak my mamy pomoc? Pomoc to kuchenna. Pomocnik. Pomocnik to może być Legii Warszawa albo Realu Madryt. Towarzyszka. Niektóre pisma świętują, że to towarzyszka. No my z towarzyszem to mamy w ogóle kiepskie skojarzenia. Że moja żona jest moim pierwszym sekretarzem. Prawda? Pies może być towarzyszem. Kot może. To jest za mało. I proszę Państwa, co zrobić, żeby odkryć, co miał Pan Bóg, kiedy używał słowa ezer hebrajskiego? Kobieta będzie ezer mężczyzny. To trzeba znaleźć w Biblii, gdzie indziej jest to słowo ezer użyte. I to słowo jest użyte 20 razy w Biblii i zawsze w relacji Boga do człowieka, kiedy Bóg idzie i mówi: Panie Boże, pomóż mi, bo nie daję rady. I wtedy używa słowa ezer. Bądź moim ezer, Panie Boże. Kobieta jest nie tylko mężczyźnie potrzebna, ale jest rozpaczliwie niezbędna. I kobieta ma stać z boku, nie z tyłu, ale nie wyjść z przodu przed mężczyznę. Jest ten fragment, kiedy Piotr mówi do Pana Jezusa: Panie Jezu, niech nigdy nie przyjdzie na Ciebie krzyż. I wtedy Jezus mu mówi, w sensie dosłownym jakby przetłumaczyć: Piotrze, stań mi z tyłu za plecami, bo Ty chcesz stanąć przede mną. Kobiecie nie wolno stać ani z tyłu za mężczyzną, ani nie wychodzić naprzód przed mężczyznę, tylko ma być ezer, pomocnikiem. No właśnie znowu używam tego nie najszczęśliwszego słowa. Kobieta jest pomocą mężczyźnie na trudne sprawy, na jego zmaganie się ze światem, ze sobą, walką o Pana Boga. Kobieta jest pomocą na trudne sprawy. I jeśli w małżeństwie czy w narzeczeństwie coś się źle robi, to wtedy, kiedy mężczyzna tych trudnych spraw nie podejmuje, tylko podejmuje chłopięce sprawy, właśnie zabawę w komputer, zabawę w pracę, zabawę w samochód, zabawę w firmę, bo i takie można, zabawę w politykę, to wtedy kobieta nie ma mu w czym pomagać. I się zaczyna wszystko chwiać i jak na gumowych, na lodowych nogach się to robi, że się to wszystko rozsypuje. Kobieta jest zdolna do pomagania mężczyznom w trudnych sprawach. W leżeniu przed telewizorem czy fascynowaniu się piłką nie jest do tego stworzona. Ona mu w tym nie pomoże. Ale kiedy mężczyzna mówi: żono, muszę ratować naszych synów. Muszę ratować naszych synów. To kobieta mu pomoże. Ona będzie glebę gryzła. Wy, drogie panie, jesteście stworzone na naprawdę niesamowicie energetyczne, że tak powiem, przedsięwzięcia. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma tyle nienawiści w piekle, co w sercu zgadzonej kobiety. Ja pamiętam, proszę Państwa, wywiad z detektywem, który prowadzi te sprawy różne rozwodowe i tam szuka i jeździ, patrzy, czy jakaś pani ma romans z jakimś panem, to mówi: kiedy przychodzą do mnie mężczyźni, żeby wyśledzić ich żonę, to panowie są tak ciekawi, oni tak chcą się nieraz wygadać przede mną detektywem, jak jemu jest źle, bo żona go zdradza, ale kobiety, kiedy przychodzi kobieta, żeby wyśledzić jej męża, to ona chce tego męża walcem przejechać po prostu. To jest krótka piłka. Ona po prostu ma w sobie taką energię i taką potężną, że jak ona nieraz mówi: proszę mnie zawieźć na to miejsce schadzek mojego męża, to my nie zabieramy, bo to grozi śmiercią lub kalectwem obydwojga kochanków. Tak. To, co mówiłem tydzień temu, kobieta ma pierwiastek męski w sobie, ogromnie silny i ważny. Także znalezienie miejsca u boku mężczyzny, któremu się pomaga w wielkich sprawach, i to, co już tu powtarzam, uwierzyć w swoje piękno. Uwierzyć w swoje piękno. I teraz coś tu się stało z teściową Piotra, że to nie zadziałało, że ona najprawdopodobniej nie wierzyła w swoje piękno i zamiast stać u boku, stało się to, co się dzieje w świecie. Zaczęła kontrolować, przejmować władzę. Niektórym teściowym się to zdarza. I kiedy nie mogła już tego kontynuować, choćby to, że zięć jej zaczął zięć, a miała kandydata na pierwszego papieża, może to nawet o to poszło, że ona się wściekła, że jej zięć zaczyna chodzić z jakimś Panem Jezusem. Zamiast łowić ryby, bo to dla teściowej jest ważne, żeby zięć pracował uczciwie, to on zaczyna chodzić z jakimś prorokiem z Galilei i dostała białej gorączki, a się złożyło. I być może Piotr poszedł i powiedział: Panie Jezu, teściowa mi odlatuje, pomóż mi coś. I Pan Jezus przyszedł. I proszę zwrócić uwagę. Zawsze kiedy mówimy, ktoś był chory na coś i wyzdrowiał, to mówimy, jaki jest objaw wyzdrowienia. Słuchaj, był chory, wyzdrowiał i teraz już chodzi normalnie, że ktoś chodzi. Słuchaj, był chory, wyzdrowiał i teraz już może wszystko jeść. Proszę zwrócić uwagę, jaka jest historia z teściową Piotra. Była chora, wyzdrowiała, jaki przejaw ozdrowienia, zaczęła służyć. Wiecie ona, na co była chora? Na panowanie, nie na służenie. Na to wiele kobiet jest chorych, chcą panować i dostają białej gorączki, bo w pewnym momencie już syna nie mogą skontrolować, męża nie mogą skontrolować, nie są przeznaczone na to, żeby być kapitanem tego okrętu, którym jest rodzina. Jest biała gorączka i jest złość, jest depresja, załamanie, zacietrzewienie się, zajadliwość i kłamstwo. Ale jeszcze panowie, to szczególnie dla nas, zaczęła służyć Jezusowi, Jego uczniom, Jego wielkiej sprawie. Nakarmiła apostołów i Syna Bożego. Zaczęła służyć. Są kobiety, które, proszę zwrócić, o co dzisiaj walczą feministki, żeby kobieta przestała służyć. Niech będzie panią. Ojciec Jacek Sali z tego miejsca 10 lat temu mówił na rekolekcjach. W starożytnym Rzymie wolną kobietą była gospodyni domowa. To była pani. Ona miała dom. I w tym domu ona decydowała, że to będzie stał kwiat. Dzisiaj kobietom się zrobiło. Jestem wolna. Wyzwoliłam się z domu. Lecę do pracy robić szefowi kawę. Na każdy gwizdek będę robiła mu kawę. Ona się powie, za gorąca, za zimna. No, jaka jestem wolna. Bo jak ja mężowi robię kawę, to jestem zniewolona. Ale jak szefowi robię kawę, to jestem wolna kobieta. Proszę zwrócić uwagę, do czegośmy doprowadzili. Jak ja sprzątam w domu, to jestem zniewolona. Jak sprzątam w pracy, to jestem wolna. Absurd. Ale jeszcze, kochani, ostatnia rzecz. Jak Jezus ją uzdrowił? Trzy słowa, trzy czasowniki. On zbliżył się do niej. O, drodzy panowie, to trzeba być twardym facetem. Żeby się zbliżyć do teściowej, która ma gorączkę. Ja mówię całkiem poważnie. Trzeba mieć odwagę przyjść, spojrzeć w oczy z poczuciem pewności, że jestem czystym człowiekiem, że jestem na swoim miejscu. Wielu panów teściowej w oczy nie patrzyło 20 lat. Bo ona doskonale, to jest doświadczona kobieta, ona ich rozgryzła wszystkich tam jakieś sztuczki. Trzeba podejść i zapytać, patrząc w oczy, jak mogę mamusi pomóc. Ale proszę mi wierzyć, to trzeba być twardym. Podejść do kogoś. Wielu facetów od dawna już nie podchodziło do swoich żon ani teściowych. Mieszkają, ocierają się o siebie, śpią w jednym łóżku, ale on już do tej kobiety nie podchodzi. On podchodzi do komputera, tam sobie kobiety przerzuca na stronach pornograficznych, siedzi na jakichś czatach gadu-gadu i tam gada z jakimiś kobietami, ale wszystko jest na odległość. Panowie, podejść do kobiety, szczególnie w kryzysie, w depresji, trzeba być mocarzem. Punkt pierwszy. Jezus podszedł do niej. Podszedł do jej świata. Wielu panów chce kobietę zmienić z daleka, z pozycji horyzontalnej. Zrób to, zrób to, zrób to. Podszedł do niej. Wziął ją za rękę. O, drogie panie, prawda? Pan Jezus to jest psycholog. Wziął ją za rękę. Kobietę się bierze za rękę. Nie wziął za szyję, za włosy. Wziął ją za rękę. Chorą, starszą kobietę. To jest gest, proszę zwrócić uwagę, to jest gest piękny. Kobietę się bierze za rękę w tańcu. Kobietę się bierze za rękę, kiedy ją się chce pocałować. On tą kobietę szanuje. On podchodzi do niej i nie mówi: słuchaj, ja się teraz logicznie wytłumaczę. Słuchaj, wyśl tą głowę, jak panowie mówią do kobiety, może zajarzysz, o co mi chodzi. No skoncentruj się. Panowie, Pan Jezus nie powiedział: kobito, ja ci teraz do głowy napycham trochę mądrości, tylko ją bierze za rękę. Zdobywa się na odwagę, żeby do niej podejść i bierze ją za rękę. Wchodzi w jej świat. Weź w świat kobiety. Ja wiem, że my mężczyźni jesteśmy zmęczeni nieraz i chcielibyśmy wszystko w 30 sekund rozwiązać, ale to trzeba wejść w ten świat, przejść te różne ogrody, przejść te różne bagna, te załomy, iść daleko. I Jezus ją podniósł. Drodzy panowie, powołaniem wielu mężczyzn jest dołowanie żony. Głupia jesteś, brzydka jesteś, widzisz? Znowu nie zrozumiałaś, samochód otarłaś, znowu nie rozumiesz filmu, ja ci muszę tłumaczyć, o co w tym filmie chodzi. I tak ciągle, no lecz, no lecz. Jezus podszedł, dotknął, wziął za rękę i podniósł, i ona zaczęła usługiwać. Proszę zwrócić uwagę, Ewangelia jest genialna. To są trzy czasowniki, które są powołaniem każdego z was. Podejść, wziąć za rękę i podnieść do góry. I to, proszę Państwa, to może trwać latami. I do tego trzeba być twardzielem. Takim, jakim był Jezus Chrystus. Przyjdź, dotknij i podnieś. Jeśli nie podchodzisz, tylko ze swojego punktu widzenia, leżysz sobie i mówisz, no dlaczego ta kobieta, nie pamiętacie to, co pan Pulikowski mówił kiedyś? Przyszedł do niego jakiś pan ze stukartkowym zeszytem, na której było na stu kartkach napisane, jaka jego żona jest tragicznym człowiekiem. On sobie to wszystko notował, jak Reinemann. I pan Polikowski tak trochę to przekartkował i mówi, proszę pana, ale z tego, co pan tu pisze, to jest normalna kobieta. On mówi, zaraz, to ja ją nie cierpię za to, że ona jest normalną kobietą? Tak, bo pan ją chce przerobić na faceta. Z swojego punktu widzenia. I pan ten akt oskarżycielski pisze od roku, a tu wszystko, co pan pisze, to są odruchy i przejawy normalnej kobiecości. Łzy, nielogiczność, tęsknota, gorączka, która nieraz przychodzi na kobietę. My, mężczyźni, chcemy często wtłoczyć, właśnie, nie rozumiesz? No jak ty nie mówisz? Jeszcze raz ci wytłumaczę, siadaj. 5 punktów, załap to, no. Nie da się tak. Dlatego pan Polikowski pisze nie 5 punktów logicznie, tylko kupię kwiaty. Na wszelki wypadek zawsze dodaję nie róże, bo jak cię huknie, to żeby się nie pokaleczyła. Czy proszę państwa, zaprosić, zrobić kobiecie kawę, tylko nigdy wrzątek, bo jak obleje, może być źle. Lepiej umiarkowaną temperaturę. Ale tędy próbować. Jeszcze nieraz coś kupisz, a to poleci. Ale tu się podchodzi i podnosi. A jak to zrobisz, drogi mężczyzno, to będziesz miał takiego towarzysza, pomocnika niesamowitego, który cię wyciągnie z najgorszego dna, w którym my, mądrzy panowie, często się pakujemy. O, jak kobieta jest pomocnikiem, proszę państwa, i mąż ma kłopoty i duchowe, ona ściągnie mu, pewnie Benedykta XVI do spowiedzi by mu ściągnęła, jakby trzeba było. I dla wielkiej sprawy, pamiętaj jeszcze raz, wejdź w jej świat, weź ją za rękę i podnieś. Kobiety są tak skonstruowane do gwałtownej miłości i są dla nas wzorem tego, co Pan Bóg chce z nami przeżyć. Amen.